Psalmie 32 czytamy: Szczęśliwy ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, łaskawy Ojcze, zwracamy się dzisiaj do Ciebie, aby u Ciebie w Twoim Słowie znaleźć pocieszenie, aby w Twoim Słowie znaleźć pouczenie, abyśmy nauczyli się, jak mamy żyć w sposób, który się Tobie podoba. Prosimy, poślij swojego Ducha Świętego, spraw, by nasze uszy, nasze serca były otwarte na Twoje Słowo. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa, naszego Pana. Amen. Jak myślicie, jaki temat łączy dzisiejsze czytania, wszystkie dzisiejsze czytania? Jak myślicie, czy jest coś wspólnego w tych wszystkich czytaniach, które dzisiaj tutaj zostało czytane, wyśpiewane na naszym nabożeństwie? Oczywiście chodzi o grzech, oczywiście chodzi o wyznawanie grzechu szczególnie, a także o Boże przebaczenie. Zobaczcie, dzisiaj właśnie kalendarz liturgiczny na tą dzisiejszą niedzielę przygotował właśnie ten temat, temat grzechu, wyznawania grzechu i Bożego przebaczenia. Dzisiaj chciałbym mówić na podstawie Psalmu 32. Psalm 32 należy do grupy siedmiu psalmów, tak zwanych siedmiu psalmów pokutnych. Siedem psalmów pokutnych mamy w Księdze Psalmów. Są to psalmy 6, psalm 32 właśnie, psalm 38, znany nam bardzo dobrze psalm 51, który odmawiamy, wyznając nasze grzechy co niedzielę, a także psalmy 102, 130 oraz 143. Oczywiście najbardziej znany z tych siedmiu psalmów pokutnych jest psalm 51, który był bardzo ważny, w Kościele od samego początku. Znany jest pod łacińską nazwą Miserere i od wczesnych wieków, właśnie wieków Kościoła odgrywał szczególną rolę, bo kończył zawsze codzienną modlitwę poranną. Stał się oczywiście także natchnieniem dla wielkich kompozytorów. Gregorio Algieri, Andriela Gabrieli oraz Henryk Mikołaj Górecki. Oczywiście też jeden ze swoich, wiecie, Ewa pewnie będzie wiedziała, który opus jest oparty na 51 psalmie. Ale rzeczywiście psalm 51 jest tym psalmem, który jest bardzo dobrze znany. Natomiast dzisiaj mamy przed sobą psalm 32, który należy do tej samej grupy psalmów, który jest wyjątkowy w trochę inny sposób. Tak jak za pomocą psalmu 51 zazwyczaj wyznajemy nasze grzechy, tak psalm 32 również mówi do pewnego stopnia o żalu i o skrusze, natomiast tak naprawdę koncentruje się na szczęściu, na radości płynącej z przebaczenia grzechów. Widzicie, tak jak mówi Dawid w tym psalmie, niewyznany grzech stanowi mękę, powoduje mękę w naszej duszy, w naszym ciele. Natomiast ulgę i radość i szczęście przynosi wyznanie naszych win przed Bogiem. Krąży pewna anegdota o pewnym nauczycielu, który chciał się zatrudnić w koledżu, na pewnej uczelni. Zanim komisja przyjęła go do pracy, zadali mu jedno pytanie. Zapytali go, czy będzie uczył, że Ziemia jest płaska, czy będzie uczył, że Ziemia jest okrągła. A ten kandydat do pracy odpowiedział, że w zasadzie może uczyć i tak, i tak. Ale widzicie, nie jest tak z psalmami, nie jest tak z Bożym Słowem. Psalmy inaczej podchodzą do sprawy. Psalmy są prawdą o Bogu i o nas. Nie mówią nam albo tak, albo tak. Psalmy nam mówią w zasadzie, jaki jest Boży charakter. Psalmy mówią, jaki powinien być charakter nas, chrześcijan, którzy wierzymy, którzy wyznajemy tego Boga. Psalmy też w szczególny sposób odnoszą się do naszych doświadczeń. i mówią nam bardzo wiele na temat tego aspektu doświadczalnego naszego chrześcijańskiego życia. Mówią nam po prostu, jak się rzeczy mają w naszym życiu, co przeżywamy, co możemy i będziemy przeżywali jako ludzie wierzący. Także, jak już wspomniałem, psalm 32 zalicza się klasycznie do tej grupy psalmów pokutnych. Jednak główny nacisk w tym psalmie jest na radości i na szczęście. Zobaczcie, te słowa błogosławione w pierwszych dwóch wersetach, jak mówi jeden ze specjalistów języka hebrajskiego, naprawdę trzeba przetłumaczyć szczęśliwy. Szczęśliwy jest człowiek, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. A zatem psalm dotyczy radości i szczęścia. Coś, co w ogóle nowoczesna cywilizacja, nasza zachodnia cywilizacja, uznała za rzecz nader istotną w życiu człowieka i społeczeństwa. Dlaczego tak mówię? Dlaczego mówię, że szczęście i radość są tymi rzeczami, które zachodnia cywilizacja ceni sobie bardzo wysoko? Ano dlatego, że na przykład w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych czytamy następujące zdanie. Wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Ich Stwórca darzy ich pewnymi, niezbywalnymi prawami, do których należą szczególnie trzy. Wiecie jakie? Prawo do życia, prawo do wolności oraz prawo do poszukiwania szczęścia. Prawo do poszukiwania szczęścia. Jest w ogóle taki film. Nie wiem, jak to po polsku jest, ale jest Pursuit of Happiness. Nie wiem, jak po polsku to został. W pogoni za szczęściem. Tak został przetłumaczony. No, czyli tak bardzo dobrze. Ale zobaczcie, nie? Coś w tym jest, że zarówno autorzy, tacy jak właśnie Abraham Lincoln w Deklaracji Niepodległości, czy ludzie Zachodu myślą o tym, że to jest jeden z tych najważniejszych celów człowieka, poszukiwanie szczęścia, czy wolność do tego, by to szczęście poszukiwać. I właśnie na tym ostatnim stwierdzeniu, poszukiwaniu szczęścia, skupia się większość w zasadzie zachodniej, nowoczesnej etyki, czy bioetyki. Właśnie prawo do życia, prawo do wolności oraz prawo do poszukiwania szczęścia. Zabieganie właśnie o szczęście jest ważnym celem każdego człowieka. Każdy chce być szczęśliwy i widać to dzisiaj nader dokładnie. Zobaczcie. Zapewnianie szczęścia jest wielkim biznesem dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Zapewnianie nam, ludziom, szczęścia jest bardzo wielkim biznesem, szczególnie biznesem medialnym, szczególnie kiedy mówimy o telewizji, kiedy mówimy o filmach. Telewizja nas zabawia. Po co nas telewizja zabawia? No, żeby nas uszczęśliwić, żeby nas uczynić radosnymi. Jak myślicie, dlaczego w ogóle tak wiele naszych rodaków siedzi co wieczór przed telewizorem, czy po południu i ogląda taki czy inny serial? Nie wiem, M jak miłość, ja nie wiem, co teraz leci. Ale dlaczego? Dlaczego tak wielu? Dlaczego tak wielu naszych rodaków ogląda tego typu filmy? No właśnie dlatego, że pragnął bardziej szczęśliwego życia. Pragnął po prostu doświadczać lepszego życia, radości. Zobaczcie, w zasadzie obrazy, filmy, powieści są w dzisiejszym współczesnym świecie w ten sposób konstruowane, aby nas uszczęśliwiać. Chyba że ktoś ogląda obrazy Francisa Bacona, i wtedy to jest ten problem, że te obrazy raczej nas nie uszczęśliwią, one raczej wybiją nas z rytmu, one raczej nas zaniepokoją. Zresztą Margaret Thatcher kiedyś powiedziała o Francisie Baconie, oczywiście o tym malarzu z XX wieku. Jest to człowiek, który maluje te straszliwe obrazy. Człowiek, który... Ale widzicie, większość biznesu, większość mediów skupia się raczej na tym, by te obrazy właśnie zapewniały jakąś dozę szczęścia. Nie ma nic w tym złego, że ludzie podążają za szczęściem. Tak jak właśnie to wyraża Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Nie ma w tym nic złego. Wiecie, nie ma w tym nic złego też dlatego, że w zasadzie Biblia w wielu miejscach uczy nas, że również Bóg Również nasz Bóg, właśnie to jest jedno z Jego zadań względem nas. Bóg dąży do tego, żeby nas uszczęśliwić, ale prawdziwie nas uszczęśliwić. Nie tak jak seriale, które jednak później pozostawią nam wiele goryczy jakiegoś niezadowolenia, bo szybko miną. Bóg raczej chce nam dać trwałe szczęście, trwałą radość. Zobaczcie, pierwsza księga, pierwszy list Pawła do Tymoteusza stwierdza następujące słowa w rozdziale 6, w wersecie 17. Posłuchajcie. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, i teraz posłuchajcie, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. A w zasadzie większość angielskich tłumaczeń wyraża to troszkę inaczej. Myślę, że tutaj nasz język polski jest niefortunny w tym tłumaczeniu. Po angielsku by to brzmiało mniej więcej tak. Który nam wszystkiego obficie udziela ku naszemu zadowoleniu. To enjoy. To enjoy. Bóg, zobaczcie, to jest jedno z zadań Boga. Bóg nam udziela, abyśmy z tego czerpali radość, abyśmy się tym po prostu cieszyli. I to jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. Nawet w tych słowach, ja wiem, że to się zaczyna tak trochę krytycznie, czasami myślimy o tym bogaczu, ale to nawet nie jest napomnienie do bogacza, żeby wyzbył się bogactw. A raczej ma te bogactwa, żeby się nimi we właściwy sposób cieszyć. Żeby we właściwy sposób tymi bogactwami dysponował. Zobaczcie kolejny werset. A żeby dobrze czynili, bogacili się w dobrouczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Czyli Bóg nam udziela wiele szczęścia, Bóg nam udziela wiele dóbr, abyśmy tym właściwie dysponowali w naszym życiu. Czyli Bóg to jest jedno z zadań Boga, aby nas uszczęśliwić. A zatem zobaczcie, Lincoln i inni, którzy pisali Deklarację Niepodległości, gdzieś właśnie wyciągnęli to widocznie z Biblii, że to jest właśnie jedno z tych celów, z celów ludzkiego życia, żeby do tego szczęścia dążyć, żeby do tego szczęścia dochodzić. Oczywiście Biblia nam mówi, że to szczęście spotkamy jedynie, prawdziwie w Bogu. Ale właśnie często tak jest, że się nie cieszymy. Często tak jest, że ludzie wokół nas, czasem my sami, nie znajdujemy szczęścia. Dlaczego? I właśnie, zobaczcie, co jest problemem, co jest największym problemem ludzi i społeczeństw? Co jest przyczyną nieszczęścia w naszym życiu? Co jest przyczyną braku radości, braku szczęścia? Oczywiście Psalm 32 odpowiada, dzisiejsze w zasadzie wszystkie fragmenty odpowiadają w podobny sposób, że oczywiście tą przyczyną jest grzech. Tą przyczyną jest grzech. Swoją drogą ciekawi mnie, jakbyście odpowiedzieli na pytanie, czemu jesteście nieszczęśliwi w swoim życiu. Jakbyście odpowiedzieli na to pytanie? Czy dlatego, że nie macie tego, czy tamtego? Czy dlatego, że nie macie to, czego pragniecie? Czy to jest główny powód waszego nieszczęścia? Jakbyście sformułowali wy sami te wersety 1 i 2. Jakbyście zakończyli każde z tych zdań? Szczęśliwy ten komu? Jakbyście skończyli to zdanie? Oczywiście my znamy Biblię i zazwyczaj już wiemy intuicyjnie, jak odpowiedzieć na tego typu zapytania. Jednak wydaje mi się, że myśl zawarta w tych dwóch pierwszych wersetach jest wręcz rewolucyjna. Jest wręcz rewolucyjna. Szczęśliwy ten, komu co? Szczęśliwy ten, komu przebaczono. Szczęśliwy ten, komu przebaczono. Widzicie, szczęśliwy człowiek według Biblii to ten, który miał problem z grzechem, którego grzech przyciskał do ziemi i ten problem został rozwiązany. Szczęśliwy człowiek to ten, który został oczyszczony Bożą łaską. A co za tym idzie, to mi się, wydaje mi się, że to, czego ten psalm nas dzisiaj uczy, to jest to, że według to po prostu, co czyni nas nieszczęśliwymi z drugiej strony, to nie jest ostatecznie nasz brak pieniędzy, nasz niedostatek pieniędzy, czy brak odpowiedniego wykształcenia, czy brak odpowiedniej pracy, lepszej pracy. To, co naprawdę czyni nas nieszczęśliwym, to, co czyni nasze życie nieznośnym, a niektórych nawet popycha właśnie w tej rozpaczy do samobójstwa, to grzech. Grzech, zobaczcie, to właśnie grzech czyni nasze życie nieszczęśliwe. To grzech obdziera nas z radości. Grzech czyni życie rodzinne, życie społeczne nieznośne. I oczywiście grzech jest tutaj rozumiany jako niesprawiedliwość, jako korupcja. Czyli Biblia uczy nas, że w naszym ludzkim nieszczęściu nie chodzi tyle o brak bogactw, co o niesprawiedliwość. Zobaczcie, zwróćcie się teraz do wersetu 11. To jest ciekawy werset. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Werset 11 wskazuje nam na to, że radość i szczęście łączy się ze sprawiedliwością. Kiedy jest niesprawiedliwość, nie możemy być szczęśliwi. Kiedy jest sprawiedliwość, kiedy sprawiedliwość panuje w naszym życiu, w życiu naszego społeczeństwa, wtedy jest powód do radości, wtedy jest powód do szczęścia. Ale widzicie, wydaje mi się, że jednak ciężko nam uwierzyć, że prawdziwa radość znajduje się tam, gdzie my byśmy osobiście jej nie poszukali. My właśnie byśmy szukali w różnych miejscach, ale wydaje mi się, że często nawet jako chrześcijanie zapominamy, że nasza radość jest w Bogu. Czasami nam się wydaje, że Paweł tak sobie amuzą wrzucił kilka tych stwierdzeń. Radujcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi, cieszcie się zawsze w Chrystusie i tak dalej. Czasami nam się wydaje, że to takie jakieś takie dziwne uniesienie apostoła, który wiadomo, był inny zupełnie niż my, który o wiele bliżej był Boga, no ale to nam w ogóle nie dostoi w ogóle o czymś takim mówić. Ale nie. Prawdziwa radość nasza jest w Bogu. I właśnie trudno nam to przyjąć i trudno w to uwierzyć. Ale zobaczcie, wystarczy nawet w bardzo prosty sposób dokonać pewnego porównania. Spojrzeć na społeczeństwo ateistyczne, na społeczeństwo, które zostało przesiąknięte chrześcijańskimi wartościami. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jeśli byście pojechali na przykład do takiej Korei Północnej, jeśli by was w ogóle wpuścili tam, a później pojechali do Korei Południowej, wydaje mi się, że dostrzeglibyście wielką różnicę. Wielką różnicę w tym, na przykład, jak ludzie się zachowują na ulicy. Z jednej strony wydaje mi się, że spotkalibyście wielu smutnych ludzi, a z drugiej strony spotkalibyście ludzi, którzy się uśmiechają na ulicy. Chociażby takie proste porównanie, myślę. Zobaczcie, Korea Południowa oczywiście, która doznała wielkiego przebudzenia duchowego, wielkiego chrześcijańskiego przebudzenia. Już od ponad 100 lat tego doświadcza. Naprawdę jest wielka różnica właśnie w radości społeczeństw, które polegają na Bogu, a tych, które nie polegają na Bogu. Moglibyśmy jeszcze wymienić inne, prawdopodobnie Chiny, gdzie chociaż czasami nam się wydaje, że to, co widzimy w telewizji, pokazuje nam te piękne, kolorowe Chiny, ale wydaje mi się, że najczęściej to jest po prostu szarość, brak uśmiechu, nieustanna pogoń za czymś, czego w ogóle nie potrafią zdefiniować. A zatem wersety 1 i 2 mówią o radości przebaczenia z jednej strony, ale mówią też o grzechu. I tutaj na grzech użyte są trzy słowa tak naprawdę w hebrajskim. U nas one wszystkie są przetłumaczone w podobny sposób. Natomiast tutaj w tych dwóch pierwszych wersetach trzy różne określenia grzechu się pojawiają. Po pierwsze, grzech, tutaj jest przetłumaczone występek, ale chodzi o bunt, chodzi o przestępstwo, chodzi o bunt. Po drugie, grzech, odstępstwo od Boga, odstępstwo. Po trzecie, w wersecie drugim, Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Tak naprawdę słowo tutaj można by przetłumaczyć obłuda, nieuczciwość. Nieuczciwość, przewrotność. Zobaczcie, te trzy rzeczy. Ten psalm mówi, że te trzy rzeczy drzemią w każdym z nas. Drzemią w Twoim i w moim sercu. Te trzy rzeczy. Bunt, odstępstwo i nieuczciwość. Nieuczciwość. Trzy bardzo mocne słowa. Pytanie tylko, czy wierzymy, że te słowa rzeczywiście nas opisują? Czy rzeczywiście wierzymy, że tacy jesteśmy? Że jesteśmy zbuntowani, że jesteśmy odstępczy i że jesteśmy nieuczciwi? Pytanie, czy wierzysz, że taki jesteś? Widzicie, ludzie zazwyczaj nie wierzą, że te słowa ich dotyczą. Dlatego nie znajdują szczęścia. Ale Bóg nazywa te rzeczy po imieniu. Znowu, nie po to, byśmy się teraz pogrążyli na wieki wieków w jakimś samoumartwieniu, ale Bóg mówi, że z tymi trzema rzeczami mamy kłopoty w naszym życiu. I On nam pomoże z tymi rzeczami. On je z nas uniesie. A więc co robię? Co robię, gdy widzę w moim życiu bunt, odstępstwo i nieuczciwość? Muszę, jak ten psalm mówi, ten psalm się w ogóle koncentruje na jednej bardzo ważnej rzeczy. Muszę je wyznać przed Bogiem. Widzicie, wydaje mi się, że wyznanie win i zaraz jak przejdziemy do doświadczenia Dawida, zobaczymy to jeszcze lepiej, ale wyznanie win jest tym głównym, jedną z tych głównych rzeczy, które ten psalm podkreśla. Właśnie wyznanie win jest główną drogą, głównym sposobem osiągnięcia przebaczenia, osiągnięcia wolności i osiągnięcia szczęścia. Zobaczcie, nawet niewierzący, to jest ciekawe, że nawet niewierzący, i to jest opisane w ogóle w książkach, które zostały opublikowane bodajże w Stanach Zjednoczonych, ja nie pamiętam teraz nazwiska autora, ale on zrobił takie studium, jako w ogóle niechrześcijanin zrobił studium, dosyć uczciwe studium, tego, jak wielką moc niesie ze sobą wyznawanie win. Oczywiście, często w kontekście ludzi niewierzących, wiecie, w jaki sposób się to odbywa. Gdzieś na jakichś sesjach u psychiatrów, u psychologów chodzą do tych ludzi i oczywiście to przybiera wtedy bardzo zawiłą formę. Bardziej zawiłą niż Bóg nas do tego zachęca. Bóg, zobaczcie, przez całe wczesny okres Kościoła, w średniowieczu, w renesansie, wszystko to było dosyć proste. Wyznaj przed Bogiem. Teraz psychologowie chcą, by człowiek przekopał się przez te wszystkie warstwy swojej skrzywionej psyche, aż dotrze w końcu mają taką nadzieję, że aż dotrze do tego jedynego rozwiązania. A zatem widzicie, to wszystko bardziej się komplikuje. Ale po prostu nawet niewierzący w tym wszystkim, nawet niewierzący psychiatrzy, psychologowie uznają, jak wielką moc ma samo wyznanie, jak wielką moc ma sam po prostu akt wyznania czegoś. Nie wiem, czy wiecie, pewnie widzieliście filmy, wiecie, jak wyglądają zazwyczaj spotkania na przykład takich grup jak AA. Jaki jest pierwszy krok do uleczenia w takim... Nie wiem, nie śmiejcie się, ja nie chodzę na takie spotkanie. Na razie jeszcze nie. No ale wiecie, naprawdę są ludzie, którym te spotkania pomogły. I wiecie, jak to się zaczyna. Ktoś musi po prostu wstać i uznać. Musi wyznać, kim jest. To jest ten pierwszy krok, nie? To jest ten pierwszy krok, aby poddać się terapii, aby uzyskać wolność w tej kwestii. I oczywiście, w kontekście ludzi niewierzących problemem wtedy pozostaje inna kwestia. Jak zyskać pewność przebaczenia? Jak zyskać pewność przebaczenia? Co z tego, że wyznam? Kto mnie zapewni, że moja wina jest odpuszczona? Jak ją uzyskać? Jak zyskać pewność? My zyskujemy ją oczywiście przed Bogiem. I widzicie, wydaje się, że o ile my, Kościół, nie będziemy zwiastowali prawdy o wyznawaniu win przed Bogiem, które prowadzi do przebaczenia, ludzie rzeczywiście będą się udawali do wielu różnych innych miejsc, które zaoferują jedynie fałszywe i krótkie szczęście. Ale jest alternatywa. Jest alternatywa, którą ten psalm przed nami wszystkimi, przed naszym społeczeństwem rysuje. To jest ten psalm, którym powinniśmy w ogóle też zwiastować Ewangelię ludziom. Szczęśliwy człowiek, którego bunt został dosłownie tutaj uniesiony i zabrany. Szczęśliwy ten, którego odstępstwo zostało zakryte. Bóg zakrył nasze wstydliwe odstępstwo. Bóg te rzeczy zabiera, unosi z nas. Zobaczcie, to jest właśnie jak ten ciężar. Grzech jest fizycznym ciężarem, który nas przygniatał. Bóg uniósł, Bóg zabrał, Bóg zakrył. Bóg nie podszytuje nam już winy, gdyż nasz dług zapłacił ktoś inny. Bóg nie przypisuje mi już dłużej grzechu, gdyż złożył go na Chrystusa. Widzicie, każde z tych sformułowań w tych dwóch wersetach przedstawia nam obraz naszej chrześcijańskiej wolności. Dosłownie tutaj właśnie tak to wygląda. Ciężar win został uniesiony. Mogę stanąć przed Bogiem bez strachu. Nie muszę się już dłużej ze wstydu chować przed Bogiem. Nie muszę tłumić tego wstydu, szukając jakichś własnych dróg wyjścia. Moje długi zostały zapłacone. Nie muszę wyznawać nawet tego samego grzechu przez cały czas, jakobym to ja właśnie przez to wyznawanie, przez tą mantrę miał dostąpić przebaczenia. Nie. Wyznajemy przed Bogiem i wtedy Bóg sprawia wolność w naszym życiu. Widzicie, prawdziwie wolnymi są ci, którym przebaczono. I oczywiście mówi też o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale, gdzie właśnie cytuje ten psalm. Posłuchajcie kilka wersetów w 4 rozdziale Rzymian. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Widzicie, Bóg, Paweł tutaj mówi, że Bóg nam przebacza. Bóg dźwiga z nas ten ciężar, kiedy wyznajemy w wierze. Gdzie są tego dowody, jak myślicie? Czy są jakieś dowody na to, że otrzymaliśmy przebaczenie? Wiecie, są teologowie, którzy w ogóle to, co Paweł tu pisze, nazywają prawną fikcją. A zatem stało się coś takiego w niebie, gdzieś tam w tym sądzie, gdzieś w tym wysokim trybunale, co tak naprawdę chyba nie ma zbytniego odniesienia do nas. Bo czy my to w jakiś sposób odczuwamy, że nam zostało przebaczone? Jak myślicie? Czy jest gdzieś odpowiedź na to? Jest jakiś dowód na to, że Bóg nam przebaczy? No tak, to jest ten obiektywny, ale ale codziennie nie doświadczamy tego. To jest pewnie, jest ten obiektywny aspekt jak najbardziej. Zobaczcie. Wróćmy do psalmu 32. Werset 2b. Teologowie tutaj wskazują, że coś ciekawego się dzieje. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego, w duchu czystego człowieka, nie ma obłudy. Jest jakiś dowód przebaczenia naszych win? No właśnie taki między innymi, ten subiektywny dowód jest taki, że kiedy Bóg nam przebacza, nasz duch się odmienia. Kiedy Bóg nam przebacza, stajemy się inni, nasz duch się odmienia. Oczywiście niektórzy myślą, że skoro nam przebaczono, gdzieś dokonała się ta transakcja w niebie, możemy żyć jak nam się podoba, lecz tak właśnie nie jest. W człowieku, który zyskał przebaczenie, Bóg wciąż wypracowuje coś nowego. Wypracowuje inne nastawienie. W jego duchu, jak mówi psalmista, nie ma obłudy. W Ktoś, komu przebaczono, staje się stopniowo innym człowiekiem. Właśnie dlatego, że żyje w wolności, dlatego, że to jego środowisko zostało zmienione. Jego ciężar został uniesiony. On teraz się uczy innego życia, według innych zasad, zasad Bożych. Bóg nad tym procesem czuwa. Dlatego właśnie mówimy o Duchu Świętym, dlatego mówimy o Jego dziele w Kościele, o Jego dziele w nas. Paweł mówi, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian. A zatem zobaczcie, Bóg nie tylko spłacił nasz dług, Bóg nie tylko uniósł, dokonał jakiejś, nie wiem, właśnie fikcyjnej transakcji, która nas nie dotyczy, co niektórzy by tak chcieli powiedzieć, ale Bóg w rzeczywisty sposób najpierw spłacił nasz dług, a teraz pracuje w naszym życiu, aby nasz duch wyzbywał się ogólnie. I zobaczcie, to jest właśnie ten początek szczęścia, które wypływa z przebaczenia, które daje wolność. I teraz chciałbym przejść dalej, jeszcze przez kilka krótkich chwil, omówić, o czym ten psalm dalej mówi. Wiem, że wiele czasu spędziłem na tych pierwszych dwóch wersetach, ale już teraz będzie inne wersety, omówimy szybciej. Zobaczcie, kolejne wersety, co one nam mówią? Zobaczcie, od wersetu trzeciego Dawid mówi takie słowa. Gdy milczałem, szły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Widzicie, Dawid nie jest teoretykiem. Dawid nie jest teologiem, który siedzi gdzieś na uniwersytecie i pisze książki. Dawid doświadcza Boga, a Dawid doświadcza swego życia z Bogiem. Pisze z doświadczenia. Czego doświadczył? No doświadczył właśnie ciężaru okrutnego grzechu. Wiemy, dzisiaj to było czytane w Księdze Samuela. Wiemy, że zgrzeszył bardzo, bardzo zgrzeszył w kontekście właśnie pożądliwości cudzej żony. Nie tylko to, bo ta pożądliwość doprowadziła go do kłamstwa i do zabójstwa. Zobaczcie. Wiemy, jaki ciężar win spadł na jego plecy. I oczywiście Dawid wyznał po jakimś czasie ten grzech, kiedy przyszedł do niego prorok Natan. Ten proces trwał dosyć długo, ale Dawid wyznał ten grzech za pomocą właśnie psalmu 51. To jest ten psalm, który wyznaje jego grzech. A teraz w psalmie 32 opisuje radość przebaczenia. Teraz patrzy do tyłu na to wszystko. Teraz patrzy i spogląda. Widzi, jaki był jego stan bez przebaczenia. I widzi, jaki jest teraz jego stan, otrzymawszy przebaczenie. Widzicie, to jest właśnie różnica między Dawidem a innymi królami, takimi królami jak na przykład król Saul. Jeden i drugi zgrzeszył, jeden i drugi był nieposłuszny. Jeden i drugi był obłudny, odstępczy, buntowniczy. Jaka jest różnica? No właśnie taka, że Dawid wyznał. Dawid wyznał przed Bogiem swój grzech. Inni nie. Inni nie wyznają. Dlatego właśnie to Dawida Bóg podźwignął i uwolnił i obdarzył nową radością w pewnym procesie, w pewnym czasie. Widzicie, teraz Dawid patrzy do tyłu i widzi, że grzech tak naprawdę w życiu, w jego życiu i w życiu każdego z nas dotyka całego człowieka. Dotyka nas w całości. Grzech dotyka naszego ciała. To nie jest tak, że kiedy grzeszymy, to są jakieś takie ulotne fantazje, jakieś ulotne emocje. Kiedy grzeszymy, grzeszymy cali my. To nie jest tylko sprawa ducha. Kiedy grzeszymy, grzech jest odczuwalny jak najbardziej w naszym ciele. Właśnie jako ciężar, szczególnie jako ciężar cielesny. Grzech powoduje słabość ciała. Zobaczcie, nie na darmo często przypominamy, że kiedy spożywamy wieczerzę pańską, czytamy właśnie z pierwszego listu do Koryntian 11 rozdziału, że zobaczcie, właśnie poprzez pewne grzechy, nierozpoznawanie ciała Chrystusa, niektórzy ludzie zasłabli fizycznie, niektórzy ludzie fizycznie umarli. Grzech właśnie dotyka jak najbardziej naszego ciała. Grzech powoduje naszą słabość. Dawid czuł to w kościach. Nie wiem, czy mieliście podobne doświadczenia. Ja miałem. Współcześni chrześcijańscy psychologowie, czy tak zwani doradcy duchowi, potrafią wskazać, jak właśnie niewyznany grzech psuje, psuje nasze nerwy, psuje naszą równowagę fizyczną i mentalną, może powodować nawet depresję. Naprawdę, są konferencje, które tych rzeczy, których tych rzeczy dotyczą. Wersety 3 i 4 opisują właśnie kondycję wielu ludzi, którzy nie wyznali grzechu, dlatego ten ciężar ich przygniata. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że każde schorzenie cielesne w naszym życiu jest wynikiem niewyznanego grzechu, ale znowu z drugiej strony Biblia wyraźnie stwierdza, że niewyznany grzech wpływa na nasze ciała. Może nie każda nieprzespana noc, jakieś, nie wiem, mentalne udręki oznaczają, że nie wyznaliśmy jakiegoś grzechu, ale znowu Biblia stwierdza, że niewyznany grzech dręczy nasze sumienia, nasze umysły. A zatem co trzeba zrobić? Co mamy zrobić? Właśnie Dawid ciągle nam to powtarza. Wyznaj grzech. Czym jest wyznanie? Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Jak to kiedyś ktoś powiedział właśnie, chyba natchniony, zainspirowany tym psalmem. Wyznanie to jest po prostu odkrycie. Wyznanie to jest odkrycie naszego grzechu przed Bogiem. Po to właśnie, aby On go zakrył. Wyznanie to jest odkrycie samego siebie przed Bogiem. Aby On nas zbadał, aby On nas uleczył. Czyli wyzwolenie tak naprawdę zaczyna się naszą otwartością na wyznanie grzechu. Ktoś, kto ukrywa grzech, nie może liczyć na to, że Bóg uniesie z niego ten ciężar. Biblia też podaje proste zasady odkrywania tego grzechu. Każdy grzech, wiadomo, każdy grzech jest przeciwko Bogu, a zatem ten grzech musi zostać odkryty przede wszystkim przed Bogiem. W naszych modlitwach, przed Bogiem. Ale są też grzechy, które popełniamy wobec innych. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko żonie, to musisz to wyznać przed Bogiem i przed żoną. Nie przed Kościołem, nie przed innymi, ale właśnie przed tą osobą. Idź do osoby, przeciwko której zgrzeszyłeś, jeśli to jest oczywiście taka jawna sytuacja, gdzie to widać, idź do osoby, przeciwko której zgrzeszyłeś. Jednak to wyznanie przed Bogiem jest najważniejsze. To ono prowadzi w rezultacie do przebaczenia, które niesie wolność, życiową siłę i radość. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą chcę, byście zwrócili uwagę. Psalm ten nie tylko mówi o radości, ale także o pobożnym życiu przed Bogiem. Dawid składa na samym końcu 3 świadectwa. I teraz już krótko, mam nadzieję, jeszcze tylko te 3 rzeczy. Przede wszystkim Dawid składa świadectwo o Bogu. Werset 6. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Dawid ma radę dla innych tutaj. Oczywiście inni w jego otoczeniu widzieli zmianę, która nastąpiła w jego życiu. Kiedy ta zmiana nastąpiła? Kiedy wstał z ziemi. Nie? Kiedy wstał, kiedy przestał, już kiedy przestał już opłakiwać syna, wstał i wtedy zmienił się. Teraz Dawid zwraca się do innych i zachęca ich, aby modlili się do Boga. Udaje się po prostu do Boga w czasie strapienia. Idź do Boga w czasie strapienia. Do tego Dawid nas zachęca. Idź do Boga, bo przekonasz się. Przekonasz się, że właśnie On ochroni Ciebie przed zalewającymi wodami, przed ciężarem grzechu, który przygniata. Widzicie, Dawid nam chce przypomnieć, że Bóg jest dobrym Ojcem. Bóg jest dobrym Ojcem. Nie takim, który jest pobłażliwy, ale który jest prawdziwie dobrym Ojcem. Który nie odrzuca ludzi, którzy do Niego się zwracają. Bóg wyświadcza dobro tym, którzy odkrywają przed Nim swoje grzechy. I to jest właśnie świadectwo Dawida o Bogu. Zobaczcie, świadectwo chrześcijańskie często, kiedy myślimy o składaniu świadectw, to w wielu kościołach to się kojarzy z czymś takim, powiem o swoim doświadczeniu. Nie, ale to nie jest świadectwo chrześcijańskie, nie do końca o to chodzi. Jak działa prawdziwe świadectwo? Zupełnie naturalnie. Zobaczcie, świadectwo to jest po prostu mówienie, wysławianie czyjegoś dobrego imienia. Kiedy znajdziemy porządnego mechanika samochodowego, takiego, który nas nie zedrze z nas skóry, jeśli już nam coś zrobi, to co wtedy robimy? Opowiadamy wszystkim kolegom, jakiego fajnego mechanika, jaki jest dobry, jak dobrze wykonuje ten fach, do którego jest powołany, i po prostu wysławiamy jego dobre imię. Kiedy znajdziemy dobrego doktora, który rzeczywiście się nami zajmuje jak pacjentami, a nie jak jakimiś klientami, tylko takimi, z którego można ściągnąć trochę kasy i puścić go gdzieś tam, to znowu opowiadamy o takim doktorze innym. I zobaczcie, tak zupełnie naturalnie powinno być w życiu z naszym świadectwem o Bogu. Mówimy dobrze o Jego imieniu w zamian za dobro, które nam wyświadczył, zupełnie naturalnie. Drugim świadectwem Dawida jest świadectwo o zbawieniu, werset 7. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Oczywiście, znowu, list do Rzymian, list do Kolosan, wszystkie mówią, że zbawienie łączy się z przebaczeniem. Kiedy nam przebaczono, jesteśmy wtedy zbawieni, jesteśmy wybawieni. Nie jesteśmy już dłużej pod panowaniem sił, które nas zniewalały kiedyś, sił szatana. Nie jesteśmy dłużej pod panowaniem ignorancji, która nie sprawiała, że nie mogliśmy spojrzeć na świat taki, jakim on rzeczywiście jest. Ale zostaliśmy przeniesieni do wolności. Zostaliśmy zbawieni od tych rzeczy. Zostaliśmy zbawieni od żywiołów świata, które nas zniewalały. Zobaczcie, Chrystus daje nam wolność w swoim królestwie. Mamy w tej wolności pozostać i między innymi to oznacza, że mamy być wojownikami. Walczymy przeciwko grzechowi w swoim życiu i w życiu naszych bliskich i w życiu innych, w życiu naszych bliźnich. I ostatnie świadectwo Dawida, trzecie świadectwo znajduje się w wersetach 8 i 9. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koni muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Zobaczcie, to jest świadectwo o prowadzeniu. Czyli jest świadectwo o Bogu, świadectwo o zbawieniu i świadectwo o prowadzeniu. Te wersety mówią to, że Bóg prowadzi nas w sprawach moralnych. Widzicie, jeśli chcemy mieć społeczność w przebaczeniu, to ta społeczność jest tak samo społecznością w sprawiedliwym życiu. Ci, którym przebaczono, powinni szukać sprawiedliwość Bożego Królestwa, powinni ją proklamować. I oczywiście Bóg wie, że borykamy się z różnymi decyzjami, z różnymi problemami. Bogu nie są one obce. Natomiast jedno jest pewne, że te wybory, te nasze wszystkie wybory powinny być wyborami sprawiedliwości. Wyborami sprawiedliwości. Czyli Bóg nas prowadzi, Bóg czegoś od nas wymaga. Bóg chce, byśmy wybierali sprawiedliwie. Widzicie, werset 9 nam przypomina o tym, że Dawid po prostu był jak muł, jak uparty osioł. Przez wiele, wiele dni Dawid był upartym osłem. I my możemy na siebie ściągnąć ciężar, my możemy na siebie ściągnąć nieszczęście przez to, że będziemy uparci jak osły, jak muły, jak muły. Widzicie, Dawid nie chciał uznać swego grzechu, dopóki nie usłyszał tej ciekawej przypowieści z proroka Natana. I oczywiście wtedy też nawet nie chciał uwierzyć, że to chodzi o niego. Mówił, tamten człowiek zasługuje na śmierć, ale tak naprawdę te słowa dotyczyły jego i wtedy dopiero zrozumiał, jak wielka jest jego wina. A zatem nie bądź uparty, gdyż to prowadzi do stanu opisanego w tych wersetach 3 i 4. To prowadzi do wielkiego nieszczęścia. Bóg chce, byśmy współpracowali właśnie. To świadectwo o prowadzeniu jest świadectwem o współpracy. Bóg chce, byśmy współpracowali z drogą, którą nas prowadzi, byśmy współpracowali z Jego sprawiedliwością. Jako podsumowanie weźmy werset 10. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Nie oznacza to oczywiście, że my jako chrześcijanie nie będziemy cierpieć. My też grzeszymy. Chrześcijanie potrafią zgrzeszyć bardzo głęboko. Lecz właśnie jesteśmy otoczeni łaską, która, kiedy wyznajemy, wyzwala nas i prowadzi. Różnica między chrześcijaninem a niechrześcijaninem jest taka, że ten pierwszy się nawraca i wtedy zyskuje radość, zyskuje wolność i radość. Kiedy odkrywa swoje grzechy przed Bogiem, Bóg je wtedy zakrywa, Bóg je unosi, Bóg wzmacnia. do sprawiedliwego życia. A zatem Bóg przemienia nas. Dzisiaj powinniśmy zapamiętać o tym, że Bóg nas przemienia, słysząc nasze szczere wyznania. A zatem weselcie się w Panu i radujcie się w sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy z prawego serca. Amen. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy za tą lekcję o przebaczeniu, za radość, za szczęście, które płynie z przebaczenia. Prosimy Cię, byśmy właśnie w tych sprawach wpatrywali naszej nadziei, naszej radości. Prosimy Cię, spraw, byśmy też tymi słowami psalmu 32 potrafili zachęcać innych, naszych bliskich, nienawróconych. Byśmy potrafili zachęcać naszych przyjaciół do tego, aby szukali wyzwolenia i wolności w Tobie. By szukali szczęścia, do którego każdy człowiek jest powołany właśnie w Tobie. Prawdziwego szczęścia, które tylko Ty dajesz w Chrystusie.